Pán s vámi. Slova Evangelii według świętego Łukasza. Pewnego dnia, gdy Jezus nauczał, siedzieli tam też faryzeusze i uczeni w prawie, którzy przyszli ze wszystkich miejscowości Galilei, Judei i z Jeruzalem. A była w nim moc pańska, także mógł uzdrawiać. Wtem jacyś mężczyźni, niosąc na łożu człowieka, który był sparaliżowany, starali się go wnieść i położyć przed nim, nie mogąc w żaden sposób go przenieść z powodu tłumu. Weszli na płaski dach i przez powałę spuścili go wraz z łożem na sam środek przed Jezusa. On, widząc ich wiarę, rzekł: Człowieku, odpuszczone są ci twoje grzechy. Na to uczeni w piśmie i faryzeusze poczęli się zastanawiać i mówić: kimże on jest, że wypowiada bluźnierstwa? Któż może odpuścić grzechy prócz samego Boga? Lecz Jezus przejrzał ich myśli i w odpowiedzi na nie rzekł do nich: co za myśli nurtują w sercach waszych? Cóż jest łatwiej powiedzieć: odpuszczone są ci twoje grzechy, czy powiedzieć: wstań i chodź? Otóż, żebyście wiedzieli, że Syn Człowieczy ma na ziemi władzę odpuszczania grzechów, rzekł do sparaliżowanego: mówię ci, wstań, weź swoje łoże i idź do domu. I natychmiast wstał wobec nich, wziął łoże, na którym leżał, i poszedł do swego domu, wielbiąc Boga. Wtedy zdumienie ogarnęło wszystkich. Wielbili Boga i pełni bojaźni mówili: przedziwne rzeczy widzieliśmy dzisiaj. Oto słowo Pańskie. Cieszę się, że jesteście. Dzięki, że chciało się wam poświęcić ten wieczór, żeby przyjść i troszeczkę pobyć razem i gdzieś tam zobaczyć, jak Kościół wieczorem wygląda, jak dużo osób przyjdzie, a może i co ciekawego powiem, czym dzisiaj zanudzę. Postaram się dzisiaj krócej. Wczoraj poleciałem za daleko, ale dzisiaj, jak to ktoś mi wczoraj powiedział, będzie krótko i treściwie. Wczoraj żeśmy usłyszeli takie wezwanie: pocieszajcie. A dzisiaj już Izajasz woła: niech się rozweselą pustynia i spieczona ziemia, niech się raduje step i niech rozkwitnie. Kiedy Izajasz woła do ziemi, do spieczonej ziemi, do pagórków, to jednocześnie ma na myśli samego człowieka. Bo tu jest ten obraz raju, gdzie Bóg lepi człowieka z ziemi. Kiedy Izajasz odzywa się do ziemi i mówi do niej: kwitnij, wypuść pąki, pokaż, że nastaje na tobie wiosna, to mówi do człowieka: niech dokonuje się twoje zmartwychwstanie, twoje przebudzenie. Myślę, że dzisiaj niewiele się różnimy od tych, którzy gromadzili się wokół Jezusa. Tak naprawdę, może czasami sobie tego nie uświadamiamy, gdzieś rutynowo podchodzimy do tej naszej wiary, ale często tak mamy dokładnie to samo pragnienie, które mieli ci, którzy tam przy tym Jezusie 2000 lat temu siedzieli, przychodzili. Chcieli być zauważeni. Chcieli, żeby na nich spojrzał. Żeby zwrócił uwagę i jak zaznacza Łukasz, żeby ta moc, która w nim jest, moc pańska, żeby z niego uszła i zadziałała w kimś tam, konkretnie w moim życiu. Czy tak naprawdę przychodząc do kościoła nie macie w sobie takiego pragnienia? Czy nam nie chodzi o to samo dokładnie? Często nie zastanawiamy się nad tym, bo mówię, no mamy to przywiązanie, ale przecież takim najlepszym momentem, najlepszym dowodem na to jest spowiedź. Jak do niej idziemy i klękamy przy tym konfesjonale i wyznajemy te nasze grzechy, to na co liczymy? Choćby nie wiadomo, jakie te grzechy były, zawsze mamy pragnienie jednego. Usłyszeć tylko to, odpuszczone są ci twoje grzechy. Przebaczona jest ci twoja wina. Odzyskujesz swoją godność. Znowu jesteś kimś, dzieckiem Bożym. I to prawda jest, że może często w chrześcijaństwie żeśmy akcentowali za bardzo to, że człowiek jest grzesznikiem i potrzebuje cały czas tylko się nawracać i pokutować za swoje grzechy. Ale zauważcie, jaki akcent stawia nam Eucharystia. Kiedy stajemy wobec Boga Trójjedynego, Ojca, Syna i Ducha Świętego, jak to rozpoczynamy mszę świętą, to po tym takim krótkim gadaniu, na które pozwalają przepisy liturgiczne, żeby ksiądz jakieś wprowadzenie małe zrobił, następuje akt pokutny. Jesteśmy zaproszeni do tego, żeby stanąć w prawdzie o sobie. I tu w tym momencie nie chodzi o to, żebyśmy rozpoczęli taką wyliczankę, jakie ja te grzechy mam. Czy jestem wielkim grzesznikiem, czy jestem małym grzesznikiem. Tylko tak krótko, żeby sobie uświadomić, żeby stanąć w takiej prawdzie, powiedzieć sobie szczerze, jestem grzesznikiem. Staję tu przed Tobą w tej Eucharystii, bo potrzebuję Twojej ofiary. Bo potrzebuję Twojej miłości. Bo potrzebuję, żeby z Ciebie moc znowu uszła i stąpiła na mnie. Bo wtedy mogę doświadczyć szczęścia. Bo wtedy mogę zacząć na nowo tryskać. Nie wiem, czy mieliście w swoim życiu takie doświadczenie spowiedzi. Ja przypominam sobie, kilka razy miałem. Dwa w ogóle ciekawe doświadczenia, które najbardziej mnie zmotywowały, to jak dostałem opieprz w konfesjonale. Spowiednik mnie tak zrugał, że wyszedłem i nie wiedziałem, co się dzieje, nie? Ale później gdzieś tam sam widziałem, że jakie to odcisnęło we mnie znamie. Że pomimo tego, że usłyszałem jakieś tam gorzkie słowa, nie, czy takie konkretne, chłopie, weź się do roboty, ogarnij się. Powiedziane tak mocno, stanowczo. Tego chyba mocno potrzebowałem też. To w tym wszystkim usłyszałem też, że jesteś kimś przed Bogiem. Jesteś zdolny do tego, żeby osiągnąć sukces. I nie potrzebujesz budować nie wiadomo czego. Swoich obrazów, swojej publiki, nowej twarzy, nowej historii swojego życia. Masz zadanie, które otrzymałeś, które otrzymałaś, które sprawi, że możesz być szczęśliwy, możesz być szczęśliwa, które ciebie ma doprowadzić do zbawienia. To wierność temu zadaniu, tej misji, którą otrzymałeś, otrzymałaś w chwili stworzenia, może dać ci satysfakcję, nawet taką zwykłą ludzką. I wczoraj wam wspomniałem o tym, że dzisiaj będę gadał, chociaż już nie wiem, czy na tej mszy zdążyłem o tym powiedzieć, o Janie Chrzcicielu. Mówiłem, że będę mówił, czy nie mówiłem? Mówiłem. Wczoraj mieliśmy tego Jana Chrzciciela, nie? To wczoraj 11 mszy, to już się pogubiłem trochę w tym. Mamy Jana Chrzciciela wczoraj w Ewangelii i zwróćcie, on mówi taką ciekawą rzecz o Jezusie. Ja nie jestem godzien, schyliwszy się, rozwiązać rzemyka u jego sandałów. Ja jak sobie tak pomyślałem pierwsze, to zanim w ogóle gdzieś zacząłem rozgryzać, o co w tym wszystkim chodzi, to mi taka myśl była, że we mnie gdzieś tam pracowała, że jakbym miał okazję, Jezus się pojawił, to pierwszy bym leciał rozwiązać te sandały, nie? No przecież no, takiemu wspaniałemu człowiekowi, Bogu prawdziwemu usłużyć, mieć możliwość? Czy lepsze szczęście mogłoby się nam trafić? Że możesz w ten sposób usłużyć? Co tak naprawdę mówi nam Jan? Bo on mówi do Żydów, więc oni rozumieją to. My już nie mamy tej mentalności, świata semickiego nie znamy. Ewentualnie gdzieś tam może coś przeczytaliśmy, to jest nam trudniej to odkryć czy zrozumieć. A Jan właśnie mówi o tym, że on ma swoje zadanie, które ma wypełnić, to jego zadanie, wypełnienie tego zadania ma go doprowadzić do jego szczęścia, do jego zbawienia. O co w tym chodziło z tymi rzemykami? Żydzi mają prawo lewiratu, nie? Prawo odnoszące się do małżeństwa, że jak kobieta staje się wdówką i nie ma dzieci, to brat nieboszczyka ma obowiązek pojąć ją za żonę i wzbudzić potomstwo, postarać się o potomstwo, które będzie w myśl potomstwem tego pierwszego. No ale wiadomo, no, zmusić kogoś do miłości, nie? No, kazać komuś ożenić się z tą kobietą, z żoną swojego świętej pamięci brata. Obowiązek, czysty obowiązek. Musisz to zrobić. No i ponieważ wiedziano, że no, ciężko jest zmuszać, to dano jedną możliwość odstąpienia od tego przepisu. Jeśli by podczas zaślubin, które się w synagodze odbywają przy Bimie, jeśli by znalazł się jakiś adorator, który w tej wdówce się podkochuje i chciałby z nią spędzić resztę swojego życia, to on w tym momencie może podejść do tego pana młodego, rozwiązać mu te sandały, które on ma na nogach. I wtedy on zdejmuje te sandały, zostawia je koło pani młodej, odchodzi, a ten adorator zakochany ubiera jego buty. Wchodzić w czyjeś buty, nie? Mamy, nawet to gdzieś przysłowie tak funkcjonowało swego czasu. Wchodzić w czyjeś buty. Jedyny sposób, żeby odwrócić pewien porządek, czy zmienić zasadę, która jest przyjęta. I Jan Chrzciciel tak naprawdę, co on mówi właśnie, opisując Jezusa zbliżającego się tam nad Jordan i mówi o tych sandałach, o tym rzemyku. Jan Chrzciciel mówi, ja mam swoją historię życia. Ja nie mogę wejść w historię życia Jezusa. Ja nie mogę Jego zastąpić. Mój cel, moje zadania są inne. To On ma poślubić wspólnotę, Kościół, nie ja. Mi powierzono inną misję, którą mam wypełnić. On ma inną. I nie możemy tego porządku zmienić. Warto czasami popatrzeć na swoje życie jako na buty. Czy są ładne, czyste, ale też, że to w tych butach mamy dojść do celu, czyli do nieba, czyli do odzyskania pierwotnego wyglądu. Tutaj uważam, że nie bez powodu też ten Jan, który jest nad Jordanem, on nosi tą sierść ze zwierzęcia, wielbłądzią chyba, i przepasany pasem. Nie bez powodu, bo on przypomina obraz pierwszego człowieka, ma przypominać obraz pierwszego człowieka. czyli Adama i Ewę wychodzących z raju. A kiedy Adam i Ewa wychodzili z raju, to Pan zabawił się wtedy w krawca i uszył im piękne szaty. Pierwsza kolekcja ubrań, nie? Przez Pana Boga dana. Przywdział Adama i Ewę w skórki ładne i wysłał ich w świat. Tam im powiedział jeszcze, że ciężko będą pracować i ten tego. I teraz patrzcie, stoi Jan Chrzciciel, który jest jakby odwrotnością tej sytuacji. Idzie w tej skórze i mówi, co trzeba zrobić, żeby wrócić do raju, żeby móc ściągnąć tą zwierzęcą skórę. Później to będzie też niezwykle przedstawione w ogóle na ikonie Narodzenia Pańskiego. Bo my mamy te ładne takie nasze szopki z siankiem i kolędy, a na wschodzie, jak się popatrzy na ikonę Narodzenia Pańskiego, to tam dużo dziwnych rzeczy na tej ikonie jest, począwszy, że jest zupełnie pomieszanie porządku czasowego. Pan Jezus leży tak naprawdę na kamieniu grobowym, w szatach grobowych, ale to jest narodzenie. I z tyłu, w tej jamie, gdzie on leży, w tym grobie, jest wół i osioł. U nas, w tej naszej mentalności łacińskiej, to oni pełnią funkcję ogrzewania. Nie? Centralne ogrzewanie, chuchają i Panu Jezuskowi jest ciepło. Nie? A na ikonie co oni znaczą? Oni są symbolem Adama i Ewy. Adam i Ewa to wół i osioł. Ja tam nie wnikam, które kim jest, nie? Żebym się tutaj nie naraził, to możecie już próbować rozgryzać. Ale faktycznie, z jednej strony, że jesteśmy silni, a z drugiej uparci. Jedna i druga natura woła i osła w nas jest. I teraz, to wszystko jest ważne, to wszystko jest istotne. I ta świadomość, że ta zwierzęcość w nas także jest obecna, jest potrzebna, żeby odkryć tą prawdę o sobie. Żeśmy utracili pierwotną godność. Ale w tym wszystkim muszę jeszcze zobaczyć to, co jest dalej. Tak jak w Eucharystii. Na początku uznaję, że jestem grzeszny. Ale za chwilę słyszę ciało Chrystusa. Bierz, jedz, bierz, pij. Czyli nie jesteś, pomimo swojej grzeszności, nie jesteś porzucona, nie jesteś porzucony. Jeszcze bardziej jesteś zaproszona, zaproszony do tego stołu, aby w nim uczestniczyć. Spróbujcie może dzisiejszego wieczoru zatem, żeby znaleźć znowu chwilę oddechu na uśmiech, zobaczyć siebie, spróbować zobaczyć siebie. Takiego prawdziwego, nie w cudzych butach. Nie takiego, jak świat chce mnie widzieć. Ale takiego, jakim jestem. Jak wezmę lusterko i zmyję te makijaże, czy tam panie, co tam se nakładają, nie? Bez tego makijażu, bez niczego zobaczyć. I nie przeraść się. Jak tam zobaczysz coś złego, jakąś zmarszczkę, jakiś grzech, jakieś swoje niedoskonałości, w ogóle się tym nie przejmuj. Patrz dalej i szukaj, co jest dobre. I znajdź to dobro. I nie odkładaj tego lusterka na bok, dopóki nie znajdziesz w sobie jakiegoś dobra. A jak znajdziesz to dobro, chociaż będzie minimalne, to wtedy z tym dobrem w myśli zaśnij. I następnego dnia na tym tej iskrze małej zacznij budować swoją rzeczywistość. I dostałem niczym w Sejmie sygnał, że muszę kończyć, więc dyscyplina mnie zobowiązuje. Do zobaczenia jutro. A teraz zapraszam. Taka minutka ciszy. Ja uwielbiam w liturgii ciszę. W liturgii ciszy spróbuj już pomyśleć, co w tobie rodzi dzisiaj to przyjście tutaj. Jakie słowo w tobie pozostaje, bo to też jest istotne.